od 2 tygodni rozważamy kerygmat, czyli to samo serce Ewangelii, samo serce chrześcijaństwa. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Bożej miłości, która pokonuje grzech. Nie znamy sytuacji przed grzechem. Nie mamy takiego doświadczenia. Mamy biblijny opis stworzenia, biblijny obraz pierwszego porządku, ale zawsze na niego patrzymy jako ludzie grzeszni, jako grzesznicy. I mamy zapowiedzi ostatecznego zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, nad grzechem. Mamy w Piśmie Świętym Apokalipsy, natomiast też patrzymy na nie jako grzesznicy. I wiele rzeczy jest dla nas zupełnie nie do pojęcia. Takie klapki mamy na oczach, filtry na szkłach założone. Żyjemy w grzechu i poznajemy Boga jako grzesznicy. I ta Boża miłość objawia się nam w konfrontacji z grzechem. I mówiliśmy właśnie w tym kontekście, że grzech to zaparcie się tej miłości. A co jest największym ciosem w miłości? Największym ciosem w miłości jest brak zaufania. Grzech to takie ułożenie życia po swojemu. Zupełne poprzewracanie tego, co cenne i tego, co bezwartościowe. I trochę podążając za myślą ksiąg mądrościowych z Pisma Świętego, mówiliśmy o tym, że grzech to ostatecznie głupota. To zamiana skarbu na śmierci. To najgorszy interes życia. I dlatego przez ten cały tydzień przyglądaliśmy się sytuacji wyboru. Co odrzucam, kiedy wybieram grzech? Wybieram grzech, to znaczy czego nie wybieram. Przez jakie drzwi nie wchodzę. Chciałem Was zachęcić do takiego alternatywnego rachunku sumienia, który jest od razu wstępem do tego planu postanowienia poprawy. To znaczy, jeżeli sobie uświadomię, uzmysłowię, czego nie wybieram, to trochę obalam tego monopolistę, za którego chce uchodzić grzech w moim życiu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest konkurencja, są inne drzwi, są inne możliwości wyjścia z tej sytuacji, w której się znajduję, i to jest moje postanowienie poprawy. To postanowienie poprawy zaczynam od powiedzenia sobie, że ono w ogóle jest możliwe, że istnieją inne rozwiązania, że Bóg daje mi inne rozwiązania i że poprawa jest w ogóle możliwa. Zanim zacznę cokolwiek robić, to muszę sobie powiedzieć, że to jest w ogóle możliwe. To jest w ogóle rzecz do zrobienia. I dzisiaj będzie troszkę więcej o tym zderzaniu się z sytuacją bez wyjścia. Z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr zabrał głos i przemówił do zgromadzonego tłumu. Bóg wskrzesił Chrystusa, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Tę dzisiejszą konferencję chciałbym poświęcić mocniejszemu prawu. Prawu, które jest mocniejsze od prawa grzechu, od prawa takiej bardzo arytmetycznie rozumianej sprawiedliwości. I na początku bardzo Was proszę o dyskrecję, bo podpadnę mojemu przeorowi, bo ja nigdy za bardzo nie lubiłem Lewisa. Zawsze wolałem Tolkiena. Tu się może trochę ratuję, bo on też Tolkiena lubi. Ten Lewis zawsze mi się taki łopatologiczny wydawał. Tolkien jednak wymagał trochę pomyślenia, jednak wychodził te 2 kroki dalej, a Lewis zawsze kława na ławę dawał. Wydawał mi się taki trochę za prosty. Ale kilka rzeczy mu się udało. Między innymi udała mu się ta alegoria misterium paschalnego, alegoria tego przejścia przez śmierć do zmartwychwstania w opowieściach z Narni, pierwszej, jeżeli chodzi o czas pisania lwie czarownicy i starej szafie. W dowolnej kolejności, w starszym jej w tytule, jak to po kolei są wymieniane. Czarownica i stara szafa, uznajmy, że to tak jest w tym tytule. Gdzie lew Aslan, czyli typ Chrystusa, to jest łopatologia, to nie może być nikt inny, to jest Chrystus, zostaje złożony na ołtarzu i zostanie złożony jako ofiara zastępcza. No tego po prostu nie da się inaczej czytać, to po prostu jest przepisany traktat dogmatyczny, tylko pozamieniane są imiona. No to jest cały Luis. Tam nie ma co sobie dodawać, trzeba po prostu przeczytać. Chrystus, Aslan, idzie jako ofiara zastępcza za człowieka grzesznika. Nie robi wymyku wokół prawa. Bierze to prawo sprawiedliwości na siebie. Prawo, które za zdradę karało śmiercią. Bo taka jest logika grzechu pierworodnego, taka jest logika prawa. Każde przestępstwo, każda zdrada jest karana śmiercią. I Chrystus, jako nasz rzecznik, jako nasz obrońca, hebrajski termin goel, ofiaruje się za nas, wchodzi w miejsce grzesznika i bierze to wszystko na siebie. Wydaje się, że właśnie ta sprawiedliwość prawa tak paradoksalnie jest na rękę diabła. Dlaczego? Bo każde prawo, które pozwalałoby na co najmniej jednego potępionego, jest na rękę diabła. Jeżeli co najmniej jednego ma potępionego, to już tego jednego potępionego zyskuje. Każde prawo, w którym jest zawarta jakaś kara, to jest już na rękę diabła. No a przez grzech pierworodny to my wszyscy jesteśmy winni. Można powiedzieć, diabeł zgarnia całą pulę. Nie ma takiego, który by się wymówił od grzechu. Poza Matką Najświętszą, ocaloną od tego grzechu. Ale nie ma nikogo takiego, który byłby obok tego grzechu. I co więcej, tego, kto byłby w stanie wykupić się. Jeżeli mój grzech jest grzechem zdrady przeciwko Bogu, zdradą największej osoby, czyli nieporównywalnie ogromną zdradą, to ja nie jestem w stanie samemu zapłacić takiej ceny. Nie jestem w stanie złożyć wykupu na samego siebie. To jest taka sytuacja bez wyjścia do kwadratu. Wszystkie sytuacje bez wyjścia, w których znajdujemy się w naszym życiu, no to one są jakimś echem tego, ale to jest taka najpełniejsza sytuacja bez wyjścia. Sytuacja patowa. Nie ma bardziej patowej sytuacji niż ta. I właśnie w tej sytuacji Jezus wchodzi w tę logikę, wchodzi w logikę tego prawa i jak to Luis bardzo jednoznacznie opisuje, rozwala to prawo, rozwala ołtarz starego prawa, ponieważ istnieje silniejsze, starsze prawo, istnieje mocniejsze prawo. Prawo Bożej miłości. Prawo Boga, który nie chce zagłady, ale Boga, który chce ocalenia. Prawo tej miłości, która jest silniejsza od grzechu, która jest silniejsza od śmierci. Jeżeli u świętego Pawła, szczególnie w liście do Galatów, możemy znaleźć bardzo takich ostrych zdań przeciwko prawu, to nie chodzi tutaj o jakieś szerzenie anarchii, nie chodzi o zwiastowanie jakiejś jednej wielkiej krainy beztroski i szczęśliwości, ale chodzi o pokazanie, że prawo bez miłości, to prawo, które wyobcowuje się z Bożej miłości, jest godne wszelkiej pogardy. Jezus nie usuwa prawa. Jezus wchodzi w to prawo i rozsadza od środka. Wypełnia je. Dosyć często pojawia się, i teraz w kontekście Adwentu coraz częściej będzie się pojawiało słowo wypełnienie. No, taka mała dygresja. W tym momencie dla wszystkich melomanów. Myśmy się ostatnio w duszpasterstwie zastanawiali, jak sobie to wypełnienie pism prorockich w stosunku do Chrystusa, tłumaczyć te Ewangelie, które będziemy czytać w okresie Bożego Narodzenia, to jest jedno wielkie wypełnianie się proroctw, z którymi z kolei żyjemy teraz w Adwencie. Bo możemy czasem pomyśleć, że to jest takie mechaniczne. Prorok powiedział, to teraz dokładnie tak musi słowo co do słowa się spełnić i w jakiś sposób to Ewangelia, no to jest takie po prostu podpasowywanie wszystkiego pod proroków. No nie, nie o to chodzi w wypełnieniu. Jest tak, jakbyśmy zagrali jeden dźwięk. Weź jedną strunę. Jedną dowolną. Mamy jeden dźwięk. To może być durowy, molowy, to może być tryma, septyma, kwarta, tercja, to może być cokolwiek. Zagraj jeszcze parę, zagraj akord z tym dźwiękiem. Jakiś inny z tym samym dźwiękiem. Popuść wodę fantazji, jeszcze coś.
Z tym akurat?
No to jest wypełnienie prost przez Chrystusa. Mamy jeden dźwięk, a w Chrystusie dochodzimy do pełni. A co więcej, jakbyś jeszcze zagrała ileś tych akordów, to nawet ten sam akord za każdym razem inaczej by nam brzmiał. Robiliśmy ostatnio takie eksperymenty z pianinem i to rzeczywiście wychodzi. To jest wypełnienie prawa przez Chrystusa. Wypełnienie proroctw. Ojcowie Kościoła, wracając do głównego wątku już, mówili nawet nieraz, że to przyjście Chrystusa, śmierć Jego i pokonanie śmierci, to było takie wielkie oszustwo diabła i śmierci. Chrystus szedł na świat w przebraniu człowieka jako człowiek, ale dla diabła i dla śmierci wydawał się tylko człowiekiem. Wszedł do środka i rozwalił śmierć. Śmierć dosłownie, no trochę jak z takim szewczykiem, dratewką i tą owieczką. Śmierć jako taki potwór, smok była, pożerała, co wszystko jej wpadło w szpony. A Chrystus był taką owcą, która, barankiem, który rozsadził smoka śmierci, oszukał tę śmierć. Takim koniem trojańskim. Wydawało się diabłu i śmierci, że ma takie prawo, Boże prawo, które może do swoich celów wykorzystywać. A Chrystus pokazał, że ma mocniejsze prawo, że jest coś o wiele silniejszego. Prawda o Bożym zmartwychwstaniu, prawda o Bożej miłości, która walczy ze śmiercią, która walczy z grzechem, to jest prawda o tej miłości, która jest silniejszym prawem, która rozsadza zło od środka, która zwycięża. No i czy z tego powodu nagle przestanie wszystko boleć? No nie. Czy z tego powodu przestaniemy cierpieć? No nie. Czytaliście w zeszłym tygodniu opis męki Chrystusa. Taki opis zbudowany w dwóch perspektywach. Z jednej strony jest ta perspektywa no, najsilniej, najmocniej opisanego cierpienia. Najbardziej po kolei, po kawałku przez naocznego świadka świętego Jana, opisanego bólu, cierpienia, męki Chrystusa. A z drugiej strony ten opis jest zbudowany jak opis koronacji królewskiej, ogłoszenia królem, ubrania w szaty królewskie, w końcu postawienia na środku, na szczycie. Po prawej i po lewej stronie dwór stoi. Krzyczą, jest nawet napis, że to jest król żydowski. Te dwie perspektywy u świętego Jana są równoczesne. Ale to wcale nie znaczy, że to będzie Jezusa mniej bolało. Że mniej odczuwa i w sensie fizycznym, i w sensie psychicznym, i w sensie duchowym śmierć, zmaganie się ze śmiercią. Jak sobie myślę o świętej Teresie z Lisieux, świętej, która przeszła śmierć do końca, która umarła z miłości do końca, na której przykładzie można by opisać cały, zbudować cały podręcznik przebiegu gruźlicy. Do ostatniej chwili. Wszyscy z reguły w wcześniejszych etapach wysiadali, ona do ostatniej chwili żyła. Nie było takiego cierpienia, które by jej w tej choroby zostało oszczędzone. To cierpienie nie znika. Ale w środku, wewnątrz jest ta miłość. Ta miłość, która jest silniejsza. I to jest przestrzeń dla wiary. To jest przestrzeń dla wiary, bo pozory będą mylić. Pozory będą oszukiwać i na zewnątrz może się wydawać, że to naprawdę nic nie zmienia. Ale wiara jest wiarą w to, że w głębi nad niej jest silniejsze prawo. Jest silniejsza moc, silniejsza potęga. Ta potęga, która ostatecznie odsłoni się dopiero w tym momencie przełomowym. Która dopiero w tym ostatecznym starciu ze śmiercią pokazuje swoją moc. Chrystus musi umrzeć, żeby moc Jego miłości, moc Jego bóstwa mogła w pełni zajaśnić. Żeby mógł zajaśnić poranek zmartwychwstania, Jezus musi wejść w pełne ciemności. Ciemności, które zapadają w momencie ostatniej wieczerzy. Judasz w te ciemności ucieka i te ciemności gromadzą się wokół krzyża. Dopiero kiedy Jezus do końca w to wejdzie, dopiero w tym momencie może się okazać, że ma silniejszą moc, silniejsze prawo. I że to jest ta światłość, której ciemności nie ogarnęły. Chciałem trochę więcej o tej jasności teraz powiedzieć. Tej jasności, która w jakiś sposób może być nam odległa, bo bardziej bliższe jest nam doświadczenie ciemności, zmagania się i musimy mieć taką latarnię. A ja za to lubię Tolkiena, bo jest to światło Galadrieli, czyli wspomnienie gwiazd, które w tym momencie nie świecą. Potrzebujemy takich gwiazd. Potrzebujemy tego światła, którego nie ma nigdzie wokół. Ale ono świeci, ono jest. Choć ja go nie widzę, ono jest. Jak zamknę oczy, to słońce nie znika. Jak słońce jest po drugiej stronie ziemi, to nie przestaje istnieć. I to może jako taka wskazówka na te chwile ciemne, powracać do tych chwil jasnych. I tych chwil jasnych z mojego życia. Ale tych chwil jasnych, które Bóg mi zwiastuje. Przez swoje słowo, przez swoje sakramenty powracać. Bo my nie jesteśmy jaskiniowcami. Nie jesteśmy jakimiś stworami jaskiniowymi. My potrzebujemy tego światła, żeby żyć. I chociażby we wspomnieniu. Chociażby w nadziei. Ostatecznie przez wiarę. Potrzebujemy tego światła. I potrzebujemy jak najwięcej sobie o nim mówić. I znowuż, to że będziemy mówić, nie oznacza, że ból, że cierpienie, że strach to zniknie. Nie. Ale być może to będzie to, co sprawi, że w ogóle już nie przestaniemy istnieć. Trochę o zmartwychwstaniu. Mam wrażenie, że my chrześcijanie mamy generalnie jeden wielki problem z czasem. A ten największy problem to jest teraz. My żyjemy albo w przeszłości, albo w przyszłości. I na pierwszym spotkaniu mówiłem o takim odsuwaniu Chrystusa, odsuwaniu Ewangelii do przeszłości. O takiej pokusie, o takim zwyczaju traktowania Jezusa, tego słowa, które mi przekazuje, jako domeny przeszłości. No to się już wydarzyło. Że ja mam dostęp do Chrystusa jako do jakiejś postaci historycznej. I żebym mógł gdzieś dalej w tym kermacie pójść, żebym gdziekolwiek mógł coś sensownego w moim życiu duchowym mówić, to muszę zdać sobie sprawę, że Chrystus jest moim teraźniejszym. Że Chrystus nie jest kimś, kto istnieje w przeszłości, ale jest kimś, kto włada moim teraz. Co jest dla mnie zawsze teraz. Ta przeszłość jest pochodna, jeżeli chodzi o mnie samego. Przeszłość jest pochodna wobec tego, co się dzisiaj dzieje teraz. Ja badam przeszłość, odwołuję się do tej przeszłości, ale ze względu na to, że Jezus jest teraz. Inaczej daremna byłaby nasza wiara, daremne byłoby to wszystko, jeżeli Jezus nie byłby teraz. Ale mamy też drugi problem uciekania w przyszłość. No, taki klasyczny przykład to jest nawrócę się jutro. I tak jak się nad tym zastanawiałem, czy to nawrócę się jutro nie ma jakichś swoich źródeł w takim myśleniu, że Bóg przyjdzie jutro. Ja nawrócę się jutro, bo Bóg przyjdzie jutro. I Adwent. No, to bardzo fajnie, że ta konferencja wypadła w Adwent. To jest czas uświadomienia sobie, że przyjście Boga nie jest domeną ani tylko przyszłości, ani tylko przeszłości. I często mówimy, że Adwent to są takie wspomnienia dwóch czasów. Wspomnienia tego pierwszego przyjścia i przygotowanie się do tego ostatecznego przyjścia. Jak tak przeżyjemy Adwent, Święty Bernard, którego dzisiaj mieliśmy czytanie, nam świadkiem, to zmarnujemy adwent. To po prostu funta kłaków wart taki adwent. Chrystus przychodzi dzisiaj. Adwent, który nie otwiera nas na Chrystusa, który przychodzi dzisiaj, no jest śmiechu warty. Ja wracam do tego pierwszego przyjścia Chrystusa, do oczekiwania również wyrażonego przez proroków na pierwsze przyjście Chrystusa. Wybiegam myślą do zapowiedzi powtórnego Chrystusa, powtórnego przyjścia Chrystusa, ale po to, żebym dobrze mógł przeżyć przychodzenie do Chrystusa dzisiaj, teraz. To tylko w tym podejściu ma sens. Chrystus przychodzi do mnie teraz. Jak to przeskoczę, mogę przespać, ale nie muszę już chodzić na rad. Chrystus przychodzi do mnie dzisiaj, teraz. To, że przyszedł, to, że przyjdzie, ma pomóc mi w przeżyciu tego dzisiaj, tego teraz. No, co to ma wspólnego ze zmartwychwstaniem? Bo my to zmartwychwstanie też rzucamy albo do przeszłości, albo do przyszłości. Chrystus już zmartwychwstał, przerwa, my kiedyś zmartwychwstajemy. Jakby ktoś granat rzucił i taką wyrwę zrobił między jednym i drugim. No to bez sensu zupełnie. Jeżeli to nie ma nic wspólnego ze mną dzisiaj, teraz, no to po co mi to, na co mi to? I całkiem rozsądne czasem jest czytanie staropolskich tekstów i pieśni pisanych jeszcze w staropolszczyźnie. Jak sobie przypomnicie, znaną pieśń o zmartwychwstaniu pańskim. Chrystus zmartwychwstan jest. To jest perfektum, nieobecne we współczesnej polszczyźnie. I to jest ten czas, który dokładnie opisuje to, o co nam chodzi. Chrystus zmartwychwstan jest. Znaczy jest to wydarzenie, które się wydarzyło i trwa. To jest wydarzenie, które się wydarzyło, ale mniej istotne od tego, że się wydarzyło, jest to, że dzisiaj trwa. Że ono dzisiaj jest. Chrystus dziś jest tym Chrystusem, który zmartwychwstał, zmartwychwstaje i dodajmy, i zmartwychwstawać będzie. Chrystus zmartwychwstaje dzisiaj. W jaki sposób? Co jest zmartwychwstanie? Zwycięstwo nad śmiercią. Ale śmierć to nie jest tylko ten moment takiego bardzo dosłownego przejścia od tej mojej egzystencji w ciele tutaj ziemskim, ziemskiej, do tej bliżej nam nieznanej, zapowiadanej egzystencji życia po śmierci. Ostatecznie do życia po zmartwychwstaniu. To nie jest jedyna śmierć. To nie jest jedyny moment, który śmierć interesuje. Znowu też, w funta kłaków wartach byłaby taka śmierć, którą by interesował tylko jeden moment. Śmierć interesuje moje dzisiaj, moje teraz. I ta śmierć jest obecna. W każdej chorobie. W każdym moim takim codziennym umieraniu. Grzech. To jest taka śmierć sensu stricte. Śmierć jest obecna dzisiaj. Wszystkie moje choroby, słabości, grzechy. To jest domena panowania śmierci w moim życiu. I Chrystus przychodzi, żeby zmartwychwstawać właśnie w tym moim umieraniu codzienności. Żeby wyrywać mnie ze śmierci. Jeżeli otworzymy Ewangelię, na przykład Ewangelię świętego Marka i czytamy o początku działalności Jezusa. Mieliśmy chrzest w Jordanie, mieliśmy kuszenie i zaczyna się pierwsze wystąpienie Jezusa. Naucza w Kafarnaum. Święty Marek nie przywołuje nauki Jezusa, nie przywołuje słów Jezusa. Przywołuje reakcję słuchaczy, którzy zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, ani jak uczeni w Piśmie. I tu nie ma kropki, tu się nie kończy to opowiadanie. Bo dalej jest opis wyzwolenia opętanego z ducha nieczystego. To jest ciąg dalszy kazania Jezusa. To jest nierozerwalna część z jednym i z drugim. Święty Łukasz, kiedy przywołuje kazanie Jezusa w Nazarecie, to będzie to kazanie, to będzie to komentarz do Izajasza, który zapowiada Mesjasza, który przyjdzie, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. to jest proklamacja Królestwa Chrystusowego. To jest program, takie expose Jezusa, który przychodzi odzyskiwać lud dla Królestwa Bożego. Który przychodzi odzyskiwać tych, którzy znaleźli się we władaniu śmierci i diabła. I w jaki sposób to robi? Przez słowa nadziei, przez słowa miłosierdzia i przez uzdrawianie. Uzdrawianie, czyli wyrwanie z władzy duchów nieczystych, z władzy chorób, z władzy grzechu. Uzdrowienia Jezusa to nie są takie fajerwerki, które mają Go uwiarygodnić. Nie, no mógłby inne rzeczy zrobić. Naprawdę tego nie potrzebował. Ale to jest walka. To jest powiedzenie szatanowi, to jest powiedzenie nie tylko ludziom. To jest powiedzenie szatanowi, oni nie są Twoi. Powiedzenie śmierci, oni do Ciebie nie należą. Oni są moi. Ja przychodzę ich odzyskać. Ja jestem silniejszy. Wy się poddajecie mi. Ja wskrzeszam. Ja wyrywam Was z władzy chorób. Ja wyrywam Was z władzy złych duchów. I to jest orędzie do każdego człowieka. Nie jesteś niewolnikiem. Nie wierz w to, że dałeś się sprzedać. Oni nie mają do Ciebie prawa. Ja mam do Ciebie prawa. To zostanie wypełnione przez śmierć i zmartwychwstanie, przez ostateczne zapłacenie tej ceny. Ale Ty się dałeś oszukać, że jesteś we władzy kogoś innego, we władzy szatana, grzechu, śmierci. Ty jesteś mój. Ja przychodzę Cię odzyskać. I to jest to zmartwychwstanie również w naszym życiu. Jest to wyzwalanie z władzy szatana, wyzwalanie z grzechów, z naszych chorób, z naszych słabości. I w tym sensie zmartwychwstanie nie jest naszą przyszłością. Zmartwychwstanie jest naszą teraźniejszością. I myślę, że warto przy okazji tego seminarium, przy okazji tych czterech rekolekcji przygotowujących do odnowienia aktu zawierzenia Jezusowi, wyboru Jezusa jako Pana. Można sobie nazwać te momenty w moim życiu, które są momentami zmartwychwstania, w których Jezus we mnie zmartwychwstaje. Nazwania sobie tego bardzo konkretnie. Zagłuszenia, zagadania tej całej propagandy diabła, że my do Niego należymy, że należymy do naszych grzechów, że należymy do śmierci, że my jesteśmy Chrystusa. I w Chrystus w nas zwycięża. I to jest zadanie, propozycja na ten najbliższy tydzień dla Was. Zastanowienia się. To jest pytanie, jakie więzy Jezus przecina w moim życiu. Tak? Nie, jakie przetnie, jakie chciałbym, żeby przeciął, co mnie jeszcze nie woli. Nie, co już przeciął. To już dzisiaj przeczyna w moim życiu. Uświadomić sobie, nazwać, jakie to jest działanie. My czasem może tak nie dowierzamy Bogu, no bo nie widzimy, jak wiele w naszym życiu działa, jak wiele już działa. I myślę, że potrzebujemy takich momentów zobaczenia, no właśnie, jakie jest to działanie Boga w moim życiu. Że to prawo miłości jest naprawdę silniejsze od prawa śmierci. Czasem jako chrześcijanie jesteśmy takimi malkontentami. Adorujemy te nasze grzechy, patrzymy, ile to jeszcze zostało, ile jeszcze w nas jest tej niedoskonałości. Tak biadolimy się zabiadolimy na śmierć. A Jezus zwycięża. A Jezus jest silniejszy. O wiele więcej w naszym życiu jest dobra. O wiele więcej w naszym życiu jest działania Bożego. Niż w to wierzymy, uwierzymy w to. Naprawdę. Od tego się nie potępimy. Że będziemy o sobie dobrze myśleć. Nie potępimy się od tego, że umniejszymy działanie Boże. Że to jak będę tak sobie o sobie dobrze myślał, to przestanę walczyć i to tak osiądę na laurach. No nie. Będę jeszcze bardziej zabiegał. Jak tak dużo Bóg dobra we mnie złożył, jak tak dużo Bóg dobra we mnie działa, to może działać jeszcze więcej. Ja mam o co walczyć i mam sobie uświadomić to piękno, które Bóg we mnie składa, tę Bożą moc, która w moim życiu się dokonuje, nie po to, żeby nagle się zwolnić ze wszystkiego, ale żeby jeszcze więcej działać bo z Bogiem można zawsze więcej. Więc bardzo Was proszę, zachęcam do tego nazwania, tych więzów, które Pan Jezus w moim życiu przecina. Tych momentów, w których Pan Jezus w moim życiu zmartwychwstaje. A jako pomoc chciałbym Wam zostawić teksty z Ewangelii według świętego Jana. Teksty zmartwychwstań. A do tej pory myśleliście, że jest jedno zmartwychwstanie z Ewangelii świętego Jana. Jest bardzo dużo. I są bardzo różne. Uzdrowienie syna dworzanina. Zaraz po weselu w Kanie. Myślę, tak często przelatuje to. Nawrócenie Samarytanki. Przywrócenie jej Bogu. Przywrócenie jej ludziom, jej współziomkom i przywrócenie jej samej. Bo grzech nas tak zamyka. Na wszystko, oddziela od wszystkiego. Jezus przywraca ją Bogu, ludziom, jej samej. Uzdrowienie paralityka, tego, który nie miał człowieka, który by go mógł wprowadzić do sadzawki. No już Boga, który przekracza prawo, który dopełnia prawa. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Uzdrowienie naszej wiary, naszych horyzontów. Tych wszystkich momentów, kiedy wydaje mi się, że jestem w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie widzę wyjścia. Jezus przywraca wzrok. Pokazuje, popatrz, ile jeszcze jest dróg do przejścia. Uzdrowienie, wybaczenie jawną grzesznicy. Dalej, wskrzeszenie Łazarza. Przepiękna opowieść o uzdrowieniu, o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią. I w końcu to uzdrowienie apostołów, końcowy rozdział. O uzdrowienie Piotra, który się zaparł. I znowuż przywrócenie go Chrystusowi. To trochę ukłon w stronę tej miłości, o której było w zeszłym tygodniu. Chciałbym, żeby te teksty Wam pomogły w nazywaniu, bo są różne rodzaje uzdrowień, różne rodzaje zmartwychwstań, w nazywaniu tego zmartwychwstania. Może któryś tekst pomoże Wam odkryć jakąś sytuację w Waszym życiu, z której nie do końca sobie zdawaliście sprawę. Może któreś teksty będą Wam zupełnie obce, może tak po prostu je przeczytacie. Może zdarzy się tak, bo są długie teksty. Rozstrzegam. Za pierwszym razem mieliśmy takie króciutkie, potem mieliśmy tak na kawałkę, teraz są długie teksty. Może zdarzy się tak, że przeczytacie dwa wersety i koniec. Bo to jest to słowo, które miało do Was trafić. I na tym momencie staniecie. A może tak ma być. Może nie trzeba w tym konkretnym momencie doczytywać do końca. Może Panu Bogu wystarczą dwie kropki, żeby do Was przemówić. No i niech tak będzie. Więc nie ma takiego imperatywu czytania każdego słowa po słowie. Chodzi raczej o pozwolenie, żeby to słowo do mnie przemówiło. Aby się przejrzeć w tym słowie. Aby to słowo pomogło dojrzeć moc Bożą, która działa w moim życiu.